Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No bo pogoda taka szkolna się wreszcie zrobiła, a nie taka wakacyjna, jak była w ubiegłym tygodniu. Witamy serdecznie i zapraszamy do spędzania z nami najbliższej godziny w poniedziałek, 9 września, drugi tydzień szkoły, a my w pracy bardzo się cieszymy na spotkanie. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławomir Orlik jeszcze na górze przygotowuje nasz program, tak, bo on się przygotowuje do ostatniej chwili. Się przygotowuje, my przygotowujemy w pocie czoła, ale z radością. Janusz Wilczyński przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy. 510-37-36 to jest telefon do studia, do Sławka. Już Sławek przyszedł. I jeszcze czujny 510-37-32. To jest numer, który można dzwonić całą dobę. O czym dzisiaj w programie? Dzisiaj porozmawiamy, że Madryt już o tym zdecydował, Paryż zdecydował, a my zapytamy, czy i kiedy, jeżeli w ogóle, Szczecin zakaże hulajnóg na aplikację. Czy taki zakaz właśnie wprowadzony w Paryżu i wprowadzony w Madrycie, od października, w Paryżu już obowiązuje, pojawi się także w polskich miastach, może w Szczecinie. Bo to, co wyczyniają hulajnogiści na naszych chodnikach, jezdniach, woła o pomstę do nieba. Będzie także o dokarmianiu ptaków latem. Są tacy, którzy uwielbiają to robić, ale czy to potrzebne? No i okazuje się, że takie dokarmianie ptaków w różnych miejscach do tego nie najbardziej dobrze, mówiąc delikatnie, wybranych, powoduje zniszczenia w środowisku. Taki temat przewidzieliśmy na 12.45. O hulajnogach elektrycznych na aplikację i nie tylko będzie o godzinie 12.20 rozmowa, a o 12.35, tak przewidujemy, może nieco wcześniej wrócimy do słynnego już skrzyżowania Monte Cassino z Niedziałkowskiego. Tam miały być jeszcze jakieś ustalenia, żeby były poprawki, żeby po prostu woda się nie zbierała w tym miejscu, a tymczasem zaczęto tam malować oznakowanie poziome. O wyjaśnienia poprosimy ponownie rzeczniczkę szczecińskiej energetyki cieplnej. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz ważna informacja dla tych, którzy nie mogą patrzeć, jak degradowane są nowe drogi wokół cukrowni Kluczewo pod Stargardem, bo tam, zdaniem naszych słuchaczy, wszystkie pojazdy, które dowożą buraki do tejże cukrowni, są przeładowane. No i rozmowa była na naszej antenie na ten temat z Inspekcją Transportu Drogowego. Pan inspektor mówił, że robią co mogą. Nasi słuchacze oceniają, że robią za mało, ale mamy sygnały, że inna służba działa w okolicach Kluczewa.
Dzień dobry. Właśnie przyjeżdżam koło cukrowni Kluczewo. Niesamowite. Stoi policja, tak zwana techniczna, i kontroluje samochody ciężarowe. Czyli może da radę coś zrobić z tymi przeładowanymi samochodami jeżdżącymi na cukrownię. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Prośba do panów redaktorów. Wykonajcie panowie może telefon do cukrowni z zapytaniem, jakie to są warunki ustalone z tym przewoźnikiem, czy on to narzucał. Podobno kierowcy mówią, że mają narzucone, że muszą jeździć z takim tonarzem. Dziękuję bardzo.
Wykonaliśmy dwie pańskie propozycje, dzwoniliśmy do cukrowni, mają do nas oddzwonić szefowie cukrowni, ale dopiero po godzinie 13. Coś odwlecze, to nie uciecze, ile końca świata nie będzie, to jutro od 12 także czas reakcji jak najbardziej się odbędzie. No i dzwoniliśmy do policji, żeby zapytać o te działania, ale jesteśmy umówieni wstępnie na rozmowę jutro, także w czasie reakcji po godzinie 12. Teraz sięgam do naszego archiwum, które ciągle przyrasta w nowe informacje mailowe. Ta z 7 września, z soboty, napisał słuchacz, temat pan Piotr, temat może drugorzędny, ale jednak uciążliwy. Panie Piotrze, wcale nie drugorzędny. Od jakiegoś czasu centrum Szczecina okupowane jest przez zorganizowane grupki kwestujących. Teoretycznie cele bardzo szczytne, ale z wykonaniem o wiele gorzej. Zastawianie drogi przechodniom, zachodzenie drogi, machanie rękoma przed oczami. Natarczywość tych osób całkowicie zniechęca do dzielenia się swymi pieniędzmi z potrzebującymi. Pisze w cudzysłowie, to potrzebujący, bo zdaje się, że w Gdańsku w prokuraturze prowadzona jest sprawa w sprawie jednej z takich instytucji. Niezależnie od tego, jaki sposób zbierania się obiera, to za sprawą natarczywości kwestujących staje się wykroczeniem. Co na to policja? No panie Piotrze, najpierw to musi być zgłoszenie, chociażby od pana, czy od innego słuchacza na policji właśnie w takiej sprawie, no i będzie interwencja. Tak to się zwykle toczy. 12:10, czas reakcji. Przebudowana Aleja Wojska Polskiego. Od dzisiaj już strefa płatnego parkowania tam jest. Proszę powiedzieć nam, jak to się teraz odbywa, parkowanie. Czy pamiętali słuchacze, że tam już trzeba dzisiaj wykupić bilet albo w aplikacji zapłacić za parkowanie? Czy też nie? Czy jest łatwiej? Czy jest rotacja aut? Czekamy na opinię 510-37-36, ale generalnie panu na przykład przebudowana Wojska Polskiego się podoba.
Zbychu, Świnoujście. No pięknie to wygląda. Dziwi mnie to, że teraz słuchacze ciągle dzwonią i mówią, jakie błędy zostały popełnione. Plany budowy są wcześniej dostępne. Można zawsze zgłaszać swoje pomysły. Po wybudowaniu naprawdę, co tutaj robić? Można się ewentualnie zastanowić przed następną przebudową, ewentualnie remontem. Myślę, że projektanci, którzy to robili, zrobili dobrą robotę na bardzo długie lata. Myślę, że następne ulice, które są w trakcie przygotowania, warto się tym zainteresować i wprowadzić swoje zmiany. Tak do słuchaczy, bo narzekamy na to, co już zostało zrobione i no, w tej chwili nie da rady tego zmienić. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, dziękujemy. Konsultacje społeczne były, pytanie jest inne, czy te opinie z konsultacji są brane pod uwagę i jak często są brane pod uwagę, ale warto w nich uczestniczyć. Nam generalnie także Wojska Polskiego się podoba. Były tam też takie rozważania, aby był tam tramwaj, no ale to nie przeszło. Niektórym się nie podoba, tak jak naszej słuchaczce, że nie ma tam ścieżek rowerowych, ale to Piotr Zieliński w piątek na naszej antenie tłumaczył ze szczecińskiego magistratu, że nie ma tam ścieżki rowerowej, ponieważ jest tam strefa uspokojonego ruchu 30 km na godzinę. Jednak jeden problem pozostaje nierozwiązany i to jest wyzwanie dla dostawców.
Piotr ze Szczecina, ja pracuję jako dostawca i chodzi mi też o tą strefę płatnego parkowania, dokładnie o miejsce parkingowe na Wojska Polskiego po tym magicznym remoncie, gdzie po środku zrobili parking, a po bokach są słupki. Jeżeli próbuję coś dostarczyć, a tam jest miejsce zablokowane, te niby dla dostawców, gdzie jest jedno miejsce na całą ulicę, to jest dramat. Muszę 5 razy okrążyć, bo czasem jakaś osobówka się zatrzyma, czasem jak się nawet autobus próbuje przycisnąć między mną, a to też jest problem. Ja nie wiem, kto to wymyślił, ale powinien wsiąść w taki większy samochód i spróbować tam stanąć. Dziękuję.
Dziękujemy. Rzeczywiście jest to wyzwanie. Pozdrawiamy wszystkich dostawców, bo nie mają tam lekko. Może, jeżeli tylko to jest możliwe, dostawy wykonywać wyłącznie w godzinach późnych, wieczornych i wczesnoporannych. No późnych to mówię po 20, a wcześniej rano około godziny 6, kiedy jeszcze tego ruchu dużego nie ma. Jeżeli są inne pomysły na strefę płatnego parkowania w tym miejscu, a szczególnie na to, jak mają parkować dostawcy, to bardzo prosimy 510-37-36. A teraz taka uwaga a propos drzew, tego, że okresowo zrzucają liście ze względu na wysokie temperatury. No dzisiaj już powinny przestać zrzucać te liście. Temperatura około 23 stopni, 22. Zaczyna padać, pada już deszcz w Szczecinie. Dobrze, czekaliśmy na ten deszcz, ale właśnie słuchacz napisał tak. Drzewa okresowo zrzucają liście ze względu na wysokie temperatury. No tak, żeby nie mieć powierzchni parowania i brak opadów. Nie usuwajmy takich drzew. Na wiosnę na nowo wypuszczą liście. Rzeczywiście moje naoczne obserwacje, myślę, że wielu słuchaczy również to potwierdzą, że na tych nasłonecznionych miejscach drzewa często się tak bronią przed upałem, a potem na wiosnę następnego roku odbijają i sobie żyją. 12:14. Teraz kwestia strefy płatnego parkowania, bo mamy strefę płatnego parkowania, mamy także parkingi płatne niestrzeżone. Czyżby w tę stronę zmierzały opinie słuchacza?
Dzień dobry, szczeciński kierowca. Jak to jest, że w najbliższych punktach miasta strefy parkowania należą do jakiejś prywatnej firmy? Nie do spółki miejskiej, tylko do jakiejś prywatnej firmy, która po prostu łoi, nie to, że pobiera pieniądze, ale łoi kierowców za parkowanie. ma się to w okolicach Urzędu Miejskiego, to jest najbardziej śmieszne. Urząd miasta i prywatna firma. Może miasto zadbałoby o to, że jeżeli strefa płatnego parkowania obejmuje centrum miasta, jest to jedna firma, firma wyłoniona w trakcie przetargu, która odprowadza podatki i pieniądze trafiają do budżetu miasta, a nie do prywatnej kieszeni. Dziękuję bardzo.
PPN, czyli parkingi płatne niestrzeżone, z naszych doświadczeń i wiedzy wynika, że są to parkingi miejskie. Proszę pana, no parkingi prywatne są pod niektórymi przychodniami, parkingi prywatne są pod niektórymi hipermarketami, no i tam, czy dyskontami, no i tam niestety trzeba się pilnować, bo najpierw jest na przykład 70 zł, a jeżeli nie zapłacimy w ciągu doby, zdaje się, czy dwóch, no to wtedy jest już 120 zł. Czyż wzrosło do 200, bo to tak szybko pędzą te ceny. Czemu nam tak swoją drogą pensje szybko nie rosną, jak wszystkie koszty naszego życia? Teraz opowiem o sprawie z piątku, nie, z soboty. Z soboty sprawa. Pan zadzwonił do nas z Pyrzyc. Ma uwagi albo do pogotowia ratunkowego, albo do transportu medycznego. Sprawdzamy. Podobno pod Pyrzycę przyjechał właśnie taki ambulans jednej czy drugiej firmy. No i podczas zabierania pacjenta na leczenie pojawiły się uwagi na temat domowników tego domu, że to patologia. Sprawdzamy ten sygnał. Na razie nie ferujemy żadnych wyroków. Zobaczymy, co na ten temat powiedzą zainteresowane służby. Tak jak powiedziałem, ustalamy, czy chodzi o pogotowie ratunkowe, czy o transport medyczny. To jest czas reakcji, 16 minut po godzinie 12. Czas się przygotować do jesiennych wichur, także gwałtownych opadów deszczu, a te przygotowania powinny również oznaczać, żeby ci, którzy opiekują się naszymi drzewami, zwłaszcza przy ulicach, czyli Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego się tu kłania, ale także Zakład Usług Komunalnych, zaczęli dbać i wycinać to, co trzeba wyciąć przed właśnie jesiennymi nawałnicami.
Dzień dobry, mieszkanka Szczecina, rejon Osób. Jest problem, z drzewami rosnącymi nad ulicą Chorzowską. Od ulicy Arkońskiej aż do ulicy Chorzowskiej w rejonie Osobo. W szczególności przy okolicach obustronnych ulicy, przy działkach na Skarbówku. Drzewa rosnące nad jezdnią po jednym pasie w jedną i w drugą stronę są bardzo mocno pochyłe, z pochyłością 30-45% w kierunku jezdni. Wystarczy mocniejszy wiatr, opady deszczu. Zbliża się zima, jak te drzewa legną na ulicę. Proszę o interwencję w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Prześlemy komu trzeba, no i będziemy się domagali tej interwencji. Rzeczywiście czasem jak spojrzeć na jedną czy na drugą ulicę, czasem tam, gdzie jest trakcja tramwajowa, to rzeczywiście, oj, potrzebny jest pilarz, potrzebny jest wysięgnik. No i do roboty, panowie. 17 minut po godzinie 12. Teraz przenosimy się do Morynia, bo napisał pan Andrzej. Pozdrawiamy serdecznie. No i mamy nadzieję, że sytuacja uległa poprawie. O co chodzi? Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie braku wody w Moryniu. Od kilku tygodni mieszkańcy Morynia przechodzą gehennę, ponieważ codziennie rano i wieczorem w kranach nie ma wody. Jest to uciążliwe dla człowieka takiego jak ja, pracującego fizycznie, zwłaszcza podczas tak ekstremalnych upałów. Kolejna kwestia to jakość wody. Woda w Moryniu jest brudna, żółta, a czasem nawet brązowa. Nie ma żadnej informacji o jakości wody, która w takim przypadku chyba powinna być badana codziennie i poddawana informacja dla mieszkańców miasta. Nikt z władz gminy przez tak długi czas nie wydał oświadczenia, czy woda, jeśli już jest, to czy to jest te nieczystości, które lecą z kranu, są zdatne do picia i codziennego użytkowania. Macie mieszkańców za nic? Pyta słuchacz, zwracając się do włodarzy. Podwyższacie rachunki za wodę, a co dajecie w zamian? Tyle napisał pan Andrzej. No i my podjęliśmy ten temat dzisiaj przed audycją, no ale gościem się to nie skończyło, bo pan dyrektor, pan Sobczyński z Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Moryniu powiedział, że z powodu nawału obowiązków nie może z nami rozmawiać, odesłał nas do wykonawcy. Wykonawca też jakoś nie kwapił się, żeby na antenie porozmawiać, ale co ustaliliśmy? Trwa remont stacji uzdatniania. No i zaawansowanie tych prac przy tym remoncie tej stacji uzdatniania to jest 2/3. Do końca roku ten remont ma się zakończyć. Tymczasowa stacja niestety się zapowietrza od czasu do czasu, więc ta woda nie leci tak jak powinna. No nie wiem, co w takim razie oznacza to, że ta woda jest brązowa i niewłaściwej jakości, ale w związku ze zmianą pogody i z tym, że te prace właśnie mają się coraz bliżej końca, no to ma być już lepiej. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, czy dzisiaj, jutro będzie i jest lepiej, ale my do tego tematu jednak będziemy chcieli wrócić z gościem na antenie, bo jest on zbyt poważny, żeby go lekceważyć. Mamy także sygnały o wodzie z Chociwlu i będziemy chcieli podjąć ten temat jutro. Tam, przypomnę, były jakieś skażenia bakteriami, no i wody nie było. Mam nadzieję, że jutro uda się także w sprawie Chociwla, bo mamy także telefon stamtąd w sprawie wody, uda się z kimś porozmawiać. To jest czas reakcji, 12:20, tak zaplanowaliśmy i tak właśnie ten temat podejmiemy, a będzie to temat dotyczący hulajnóg elektrycznych. Przypomnijmy telefon, który Adam Wosik wyemitował w piątek.
Roman ze Szczecina, a dzwonię z parkingu przy outlecie. Ale mam taką sprawę. Swego czasu, bodajże w czerwcu albo koniec maja, policja szumnie ogłosiła akcję sprawdzania i kontroli ludzi, którzy jeżdżą na hulajnogach elektrycznych. Dużo jeżdżę po Szczecinie i widzę, że to jest tragedia. Jeżdżą po dwóch na hulajnodze, jeżdżą po dwóch po ulicy między samochodami. Jeżdżenie między samochodami po ulicy jest nagminne, a poza tym jeżdżą też na hulajnogach z siodełkiem, co jest też niedozwolone przez przepisy. Jeżdżą z dużą prędkością, wyższą niż dozwolone, 25. I chciałbym, żeby radio zapytało się policji, jakie są efekty tej kontroli, tej akcji. Nie wiem, czy to była akcja, która miała za zadanie wychwytywać takie rzeczy, czy szkolić i uczyć tych ludzi jeżdżących na hulajnogach. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Wie pan co, kiedy patrzę na to, co się dzieje na naszych ulicach, jeżeli chodzi o jeżdżenie na hulajnogach, to myślę, że efekty są mizerne, a praktycznie żadne. Ostatnio widziałem na przykład dwie osoby, które przejechały na zielonym świetle, na szczęście, ulicą Niedziałkowskiego przez Wojska Polskiego i potem skręcały w ulicę Śmiałego, jadąc po prostu tak jak samochód, powodując zagrożenie w ruchu. I takich sytuacji widzimy wszyscy bez liku. Szybkie jeżdżenie po chodnikach, jeżdżenie po ulicach, kiedy powinny te osoby jeździć po chodniku albo po ścieżce rowerowej. Przypomnijmy, po ulicy możemy jeździć hulajnogą, jeżeli jest ograniczenie do 30 km na godzinę i brakuje ścieżki rowerowej. Jeżeli jest ścieżka rowerowa, to po ścieżce rowerowej. Jeżeli jest powyżej 30 km na godzinę, nie ma ścieżki rowerowej, możemy jeździć po chodniku, ale z prędkością, z jaką poruszają się piesi. Czy ktoś spotyka takich hulajnogistów? Ale co ciekawe, jeżeli chodzi o wykroczenia na hulajnogach i taką szaleńczą jazdę, to najczęściej autorami takiej szaleńczej jazdy są ci, którzy wypożyczają hulajnogi na aplikację. I takim hulajnogom wypożyczanym na aplikację powiedziało nie takie miasto, nie wiem, czy państwo słyszeli, w Hiszpanii stolica Madryt. Madryt zakazuje elektrycznych hulajnóg, dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, mówią przedstawiciele władz tego miasta i od października już nie będzie można wypożyczyć w Madrycie hulajnogi na aplikację, a jest to około 6 tysięcy pojazdów. W Paryż już bez hulajnóg elektrycznych od końca sierpnia. To samo, były tam nawet głosowania w tej sprawie, było referendum, mało ludzi wzięło w nim udział, ale jednak władze miasta wzięły pod uwagę głosy tych, którzy poszli na to referendum i także już nie ma hulajnóg na aplikację. Czy mamy słuchacza? Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, wszystkim słuchaczom i pracownikom Radia Szczecin. Rozmawiamy teraz o hulajnogach. Mam takie spostrzeżenie bardzo niebezpieczne,
Ci, którzy jeżdżą na hulajnogach, jeżdżą dosyć szybko, w mojej ocenie czasem jest około 30 na godzinę i bardzo blisko, nawet pół metra wejścia do bramy budynku. Teraz można sobie wyobrazić, kiedy wychodzi dziecko, bo starszy jakoś to zatrzyma, może, ale dziecko przejeżdżające, takie uderzenie to jest masakra, to jest szpital na pewno. Może by zwrócić na to uwagę, ja wiem, że mogą jeździć po chodniku, ale z dozwoloną prędkością i nie blisko wyjścia czy wejścia do budynku.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy panie Ryszardzie. Musimy na siebie uważać, trzeba mieć oczy nawet na chodniku dookoła głowy i to jest paradoksalna sytuacja. Przede mną dane, wypadki drogowe według pojazdu sprawcy i z tych danych z ubiegłego roku wynika, że kierujący hulajnogą elektryczną spowodowali w 2023 roku 264 wypadki. Zginęły w nich, uwaga, zginęły 3 osoby, 269 zostało rannych, a chirurdzy, szczególnie szczękowo-twarzowi, ale nie tylko, ortopedzi również, podkreślają, że są to bardzo poważne często urazy. Co prawda procentowo wypadki zawinione przez e-hulajnogistów, takich nazwijmy, stanowiły 1,4% wszystkich wypadków drogowych w Polsce, ale chyba wszyscy chcielibyśmy, żeby takich wypadków nie było. Przy naszym telefonie pan Filip Grega, instruktor nauki jazdy, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzień dobry panie Filipie.
Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam się jak słuchaczom.
Czy pan również zauważa, jeżeli pan jeździ po naszym mieście i nie tylko naszym, wiem, że sporo podróżuje pan po naszym pięknym kraju, również służbowo, że najwięcej wykroczeń właśnie popełniają ci, którzy wypożyczają te hulajnogi na aplikację, tak jakby po prostu to właściwie nie mój sprzęt, nic, żadne przepisy mnie nie zobowiązują i jeżdżą w sposób najbardziej szaleńczy właśnie ci, którzy te hulajnogi wypożyczają z aplikacji.
Ja bym chyba takiej hipotezy nie potwierdził, ale to tylko dlatego, że taka ocena jest zawsze oceną w liczbach bezwzględnych osób, które zobaczymy, a skala, różnica między liczbą wynajmowanych, a liczbą posiadanych własnych jest bardzo duża ta różnica, wobec czego myślę, że tu bardzo podobnie to wygląda. Co więcej, te hulajnogi prywatne częstokroć niestety nie spełniają warunków homologacyjnych, jeżdżą dużo szybciej, więc takie sytuacje niestety mają swoje miejsce. W naszym mieście również. To jest dostrzegalny kłopot. Pan redaktor był uprzejmy mówić o procentach skromnych w skali liczby wypadków, ale znowu musimy pamiętać o pewnej skali. Liczba pojazdów innych niż hulajnogi do hulajnóg jest przerażająco większa. Zatem myślę, że gdyby to stosunkowo ubrać i policzyć, to jest naprawdę dużo. To jest duża liczba zdarzeń drogowych spowodowanych przez hulajnogistów.
Poważna sprawa, a władze Paryża zwracają uwagę na to, że bardzo dużo było skarg od mieszkańców poszczególnych dzielnic na uciążliwości związane właśnie z poruszaniem się hulajnogami. I tak właśnie w ubiegłym roku odbyło się referendum. Frekwencja była bardzo niska, bo w głosowaniu wzięło udział mniej niż 10% mieszkańców, ale jednak włodarze Anne Hidalgo, burmistrz Paryża, stwierdzili, że od 1 września kres hulajnogom tym na aplikację. Czy pana zdaniem takie rozwiązanie przyniesie spokój i bezpieczeństwo, na przykład gdyby zostało wprowadzone w Szczecinie, bo pomimo apeli, pomimo kolejnych audycji, pomimo spotkań Straży Miejskiej z przedstawicielami tych firm, które udostępniają te hulajnogi na aplikację, to mamy porzucane te hulajnogi, no i łamanie wszelkich zasad przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
No to jest wieloaspektowa odpowiedź tak naprawdę, zaczynając od liczby osób, które głosowały tam w Paryżu. No u nas też za budżetem obywatelskim niewielka część mieszkańców głosuje, więc nie ma zaskoczenia. Są po prostu bardziej lub mniej zainteresowani problemem i chcą go naprawić. Więc u nas być może tego rodzaju głosowanie, gdyby się odbyło, mogłoby mieć bardzo ciekawy efekt. Natomiast problem chyba tkwi w dwóch rzeczach. Raz, że z jednej strony to trochę wygląda na taką zbiorową odpowiedzialność, bo chcę wierzyć i wierzę w to, że Polacy rozsądni co do zasady są i większość z nich jednak potrafi się zachować w różnych sytuacjach. Tak samo na hulajnodze, tak samo w samochodzie. Przecież bandytów drogowych w samochodach, na motocyklach i tak dalej też jest tylko część i podobnie na pewno w przypadku hulajnóg. Jednakowoż problem z hulajnogami jest taki, że użytkownicy tych hulajnóg nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności odpowiedzialności. Mam takie wrażenie, że oni nie rozumieją, nie czują, że jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek zdarzenia, skończy się tragicznie, to to będzie miało wpływ na ich całe życie. Tutaj nie ma ubezpieczenia OC jak w samochodzie, gdzie tam pokryje ubezpieczenie ewentualne straty i tak się skończy. Tutaj słuchacz był uprzejmy chwilę temu zwrócić uwagę na takie zdarzenie. Ten mechanizm, o którym on powiedział, miał miejsce w jednej z miejscowości w Polsce. Doszło do śmiertelnego zdarzenia właśnie z powodu takiego najechania na osobę wychodzącą z budynku. I to był jeden z pierwszych w ogóle wypadków na hulajnodze. I wydaje mi się, takie mam wrażenie, że osoby korzystające z tych hulajnóg wynajmowanych, im się wydaje, że to dalej jest zabawka, że to jest takie urządzenie, żeby sobie gdzieś podjechać. Oni nie rozumieją, że stają się kierującym pojazdem w myśl ustawy i ta odpowiedzialność jest naprawdę bardzo,
i pan
bardzo duża,
Zbyszek jest
finansowa.
Zatrzymajmy się, tutaj jest słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, taksówkarz Zbyszek się konia z tej strony. Tu jest jeszcze ten problem, że mamy niemalże totalną anonimowość i bezkarność w momencie, kiedy nikogo nie będzie. I ja nie rozumiem, dlaczego nie bierzemy przykładów już dobrych i sprawdzonych. W Niemczech hulajnogi, które się wypożycza, mają swoje tablice rejestracyjne, więc istnieje jakaś możliwość stwierdzenia, kto tą hulajnogą w danym momencie jechał i może być odpowiedzialność karna i finansowa. Niestety u nas tego w ogóle, ale to w ogóle nie ma. Szkoda, że nie bierzemy dobrych przykładów, już dobrych rozwiązań, które są na przykład w innych krajach, tylko dopuszczamy do ruchu każdą hulajnogę, nie wiadomo, czy ona ma homologację. No w Niemczech nie można poruszać się po drodze hulajnogą, która nie jest dopuszczona do ruchu. No chyba, że mała hulajnoga z dzieciak na chodniku. A u nas faktycznie jest totalny bajzel pod tym względem.
Dziękujemy bardzo, panie Zbyszku. Jeszcze telefon pod czujnym zarejestrowany 510-37-32.
Dzień dobry. Jestem kierowcą zawodowym i co robią ci ludzie, którzy jeżdżą na tych hulajnogach? Oczywiście nie mówię, nie wszyscy, tam może z 20% to w miarę jeździ, ale reszta to jest Armagedon. Ja normalnie nie widzę tych hulajnogi, one mi wypadają z lewej, z prawej strony. Oczywiście prędkości przysięgam, naprawdę dramatyczne. Zrób się coś z tym, bo będzie tragedia. Hulajnogi niestety wzięliśmy i mamy. No i mamy sobie, wbiliśmy samobuja. Pozdrawiam serdecznie.
Wbiliśmy sobie samobuja, mówi słuchacz, a z tym samobujem poradził sobie Madryt. I Madryt najpierw rozmawiał z tymi operatorami hulajnóg na aplikację. Przypomnę, 6 tysięcy takich pojazdów jeździło po Madrycie i były rozmowy dotyczące wymogów, bezpieczeństwa i tak dalej, i tym podobne, ale jednak miarka się przebrała po latach, miesiącach rozmów. Nie wprowadzono, jak stwierdziły władze Madrytu, technologicznych poprawek, które mogłyby sprawić, że hulajnogi przestałyby jeździć po chodnikach i nie były parkowane w nieodpowiednich miejscach. Co pan, panie Filipie, na te dwa telefony? Pierwszy słuchacz, pan Zbyszek, mówił o tych niemieckich wzorcach, czyli tablica rejestracyjna. No niby ta hulajnoga na aplikację jest gdzieś tam zarejestrowana w systemie, prawda? My mamy tę aplikację w telefonie, jesteśmy namierzalni, ale jeżeli to są prywatne pojazdy własnych użytkowników, no to właściwie wolna amerykanka jeszcze większa, może taka sama. Halo?
Bo one oczywiście, tak, słyszymy się?
Tak.
Słyszymy się, tak, super. I tu mam pewną wątpliwość, bo tak naprawdę chodzi o to, aby można było zidentyfikować jadącego na tej hulajnodze przez osobę z zewnątrz, ewentualnie poszkodowaną czy świadka. I o to chyba chodziło słuchaczowi i to jest jak najbardziej rozsądne rozwiązanie. Ale ja postawię zupełnie jeszcze inną myśl, która myślę tutaj fajnie nam ten wątek dzisiaj zakończy. Zwróćcie państwo uwagę, jak sobie poradzono z uczestnikami ruchu na hulajnogach, którzy nie stosowali się do przepisów, do prędkości, do miejsca parkowania. Tak po prostu zabroniono. Najpierw ograniczono prędkość technicznie, tak, bo ona jest ograniczona. Nie mogą te spełniające oczywiście homologacje hulajnogi jeździć szybciej. No bo żeśmy sobie, jak to pan słuchacz był uprzejmy powiedzieć, zgotowali takie coś, tak? No ale zgotowaliśmy też sobie samochody, które jeżdżą 250 km na godzinę i więcej, parkują w różnych miejscach i tak dalej. Czy przypadkiem, jeżeli dalej będzie tak społeczeństwo postępowało, czy ktoś nie stwierdzi, że no skoro hulajnogi można ograniczyć, to trzeba będzie ograniczać i samochody? No, więc to takie postrzeganie przez pryzmat innych. No musimy patrzeć na siebie przede wszystkim. Każdy uczestnik ruchu musi myśleć o swoich obowiązkach, swoich zakazach. Jak każdy będzie pilnował siebie, to nikt obcy nie będzie nam przeszkadzał na pewno, bo on też będzie pilnował siebie.
A przy naszym telefonie pana imiennik, pan Filip. Dzień dobry.
Dzień dobry. To chyba ja, tak?
Tak jest.
Tak, dzień dobry. Ja chciałem tylko dodać to, co pan Zbyszek tam o tych ubezpieczeniach w Niemczech i tak dalej. Ja chciałem powiedzieć, że to jest, że ja nie wiem, jak to w Polsce, chyba w Polsce to w ogóle nie ma, tak, możliwości takich ubezpieczeń.
Znaczy dobrowolne można sobie jako użytkownik hulajnogi wykupić.
W Niemczech wiem, bo jakby, bo wiem, no sytuacja jest taka, że to jest mus, ale to też nie są żadne jakieś duże koszta. To jest od 30 euro już można się na cały rok ubezpieczyć, żeby taką hulajnogą sobie śmigać. No i jest to ubezpieczenie, to jak tutaj pan mówił, że ludzie sobie właśnie nie zdają sprawy, że taką hulajnogą rozwali coś na mieście, komuś zniszczy.
Kogoś uszkodzi.
No i to są później, tak. Kogoś uszkodzi. I to są konsekwencje faktycznie na całe życie. A mając takie to ubezpieczenie OC, jakby, no mówię, za takie 30 euro, przecież to jest 120 parę złotych, mam jakby już tą część, że tak powiem, nieładnie z głowy, nie? Także... No i są rozwiązania, właśnie są rozwiązania i które jakby łatwo te problemy no rozwiązują, nie? I właśnie szkoda, że tego przykładu się w tym temacie nie bierze.
Czyli panie Filipie, wszystko wskazuje na to, że nasi rządzący powinni usiąść i zdecydować, co dalej z tym fantem zrobić. No i zobaczymy, czy jakieś polskie miasto nie pójdzie drogą Paryża czy Madrytu. A ja przypomnę, że Paryż nie wprowadził zakazu używania prywatnych hulajnóg elektrycznych. Ich właściciele mogą się nimi nadal poruszać po mieście, ale to ważne, jednym z takich zakazów, które wprowadzono dla tych prywatnych właścicieli hulajnóg, bo tych na aplikacji już nie można w Paryżu, jest zakaz poruszania się po chodnikach oraz liczne ograniczenia prędkości. I tutaj do mojego gościa pytanie. Ja nie wiem, czy ten zakaz poruszania się po chodnikach nie powinien być i u nas wprowadzony, bo ja nie widziałem, panie Filipie, kogoś, kto jedzie z prędkością taką, jak poruszają się piesi, a tak się powinni hulajnogiści poruszać po chodniku.
No i właśnie to jest smutne. To jest taka sama sytuacja jak z stawianiem progów zwalniających i fizycznym ograniczaniem możliwości rozpędzania pojazdów dużych, samochodowych. No niestety nasze społeczeństwo wydaje się jednak być trochę nie, jakby to powiedzieć delikatnie, no niezbyt dobrze subordynowane, tak? Niegrzeczne, krótko mówiąc. I nie stosuje się w wielu przypadkach do przepisów, bo wydaje im się, że robią coś bezpiecznego. Nie wiem, czy takie ograniczenie to jest dobry pomysł. Być może tak, wydaje się, że nie ma lepszego narzędzia. Jeśli ktoś się nie umie, nie chce stosować się do przyjętych norm społecznych, do przyjętych zasad, to się go z tego społeczeństwa usuwa. To jest normalna sprawa. Jak ktoś przyjdzie do nas w gości i nie będzie się umiał zachować, to więcej go nie wpuścimy, a co więcej, być może go nawet wyrzucimy.
Znaczy usuwa, w sensie spotykają go za to sankcje jakieś konkretne.
Oczywiście sankcje w postaci zakazu, tak? No jeżeli nie chcesz być dobrym kierowcą, to nie wolno ci być kierowcą. Prosta rzecz. I chyba ta zasada wydaje się być ostatnio najskuteczniejszą metodą. Oczywiście biorąc pod uwagę jeszcze pewien tutaj margines błędów w postaci no, ograniczeń możliwości weryfikacji. No. Dzisiaj słyszeliśmy, czy wczoraj, że mają być podwyżki wynagrodzeń w policji, żeby było więcej policji, bo brakuje pracowników. Nie dziwię się, my mamy naprawdę, nie to, że nieskuteczną policję, my mamy bardzo mało funkcjonariuszy i nie ma kim robić, krótko mówiąc. I dlatego troszeczkę kuleje nam ta
A jest co robić. A propos Niemiec, jest, panie Filipie, bo słuchacze podnosili ten przykład, ale okazuje się, i to najnowsze doniesienia, że hulajnogi są też krytykowane w Niemczech, pomimo tych obowiązkowych tablic rejestracyjnych. Otóż w ubiegłym roku wzrosła liczba zgonów i obrażeń odniesionych podczas jazdy i Niemcy też się zastanawiają, co dalej robić z tym fantem, czy nie zaostrzyć przepisów. Trzeba też powiedzieć, że Łotwa zaostrzyła przepisy użytkowania hulajnóg. Wiosną wprowadzony został tam nakaz rejestrowania tych pojazdów, tak jak w Niemczech. W przeciwnym razie nie można z takich pojazdów korzystać. Czyli co, panie Filipie, czekamy na to, aż będzie więcej funkcjonariuszy, no i być może wprowadzić rzeczywiście nakaz, żeby te pojazdy miały numery, takie tablice rejestracyjne i obowiązkowe OC.
To są oczywiście środki, które pomogą poprawić tą sytuację, ale obawiam się, że jeżeli każdy z nas nie zajrzy w siebie tak uczciwie, nie spojrzy na swoją, że tak powiem, etykę życia codziennego, to wiele nie pomoże. To od nas samych zależy. Nikt nas nie zmusi, żeby się zatrzymać na czerwonym świetle żadną karą, żadnym przepisem, dopóki sami nie będziemy chcieli wcisnąć pedału hamulca. I tak to dotyczy wszystkich zachowań na drodze.
I jeszcze pan Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja z Stargardu i chcę powiedzieć, że również że problem hulajnot to nie tylko problem Szczecina, ale to również problem jest Stargardu, gdzie często chodzę z pochodniku i widzę, że te hulajnogi naprawdę jeżdżą bardzo, bardzo szybko. Nawet kiedyś taka hulajnoga spadła na mnie. Na szczęście to była młodsza osoba, jaka wolną szybkością ja go odepchnęłem, ale już do tego doszło. I teraz gdyby tam wyjechać na miejscu mnie była starsza osoba, no to byłoby naprawdę już wypadek. Oni jeżdżą, proszę pana, na tego co wiem, czytałem, że powinni jeździć dostosowanym do kroku pieszego.
Tak jest.
Taka hulajnoga chyba jeździ 50 na godzinę na pewno, to się kiedyś dowiadywałem nawet, jak mówią. No a on jeździ koło 20-30, jeździ nawet szybciej niż rower, proszę pana. No to jest
panie Krzysztofie,
nie wiem, co robi policja w tym momencie.
Chciałby pan całkowitego zakazu hulajnóg, czy też egzekwowania przepisów wprowadzenia obowiązkowego OC dla prowadzących takie pojazdy, numerów rejestracyjnych hulajnóg?
Tak. Ponieważ to ma szybkość 50 km, to już jest prawie jak nawet samochód nawet jedzie, to musisz mieć OC, rejestracja, proszę pana, normalne zdanie na prawo jazdy, tak, poruszania się. To już nie jest rower, proszę pana. To już jest pojazd elektryczny, tylko zwany hulajnogą, tak naprawdę.
Pojazd, i tak jak mówi pan Filip Grega, podlegający prawom przepisów ruchu drogowego.
Tak jest. I on nie powinien jeździć z taką szybkością już, proszę pana, po chodnikach. Całkowity zakaz. Nawet ta ścieżka rowerowa to już nie jest dla niego, tylko to już jest, proszę pana, ulica.
Ulica właśnie, niestety, kiedy przypomnę, po ulicy można się hulajnogą poruszać, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, jeżeli po tej ulicy pojazdy jadą do 30 km na godzinę. Panie Filipie, to na razie temat pozostawiamy, ale ja myślę, że on będzie miał ciąg dalszy, bo mamy takie sygnały jeszcze nieoficjalne z niektórych dużych polskich miast, że już zaczynają także włodarze tychże rozważać, czy tych pojazdów na aplikację nie zakazać. Mimo, że pan stwierdził, że nie jest za tym rozgraniczaniem, prawda, właściciele prywatnych, a tych na aplikacje. Paryż jednak zdecydował, że ci, którzy mają prywatne hulajnogi, mogą jeździć z pewnymi obostrzeniami, a aplikacyjne hulajnogi już nie mają prawa bytu w Paryżu, także w Madrycie od października.
Wiele osób uważa, że jak ktoś ma prywatną hulajnogę, to jest do tego troszeczkę bardziej merytorycznie przygotowany, troszeczkę lepiej prowadzi. Coś w tym jest, ale pamiętam spotkanie sprzed kilku lat. Organizacja branżowa, która zajmuje się, która skupia te podmioty, które sharingują, wynajmują hulajnogi, miały wprowadzić specjalne szkolenie online przy zalogowaniu się, przy stworzeniu profilu, żeby móc wynająć taką hulajnogę, stworzyć takie szkolenie online przypominające podstawowe przepisy. O ile wiem, to chyba nawet nie zostało wdrożone, a to oznacza, że chyba im nie zależy. No to jak im nie zależy, no to może w ogóle im nie zależy na działalności i trzeba ją zamknąć odgórnie. Coś w tym na pewno jest, ale dalej twierdzę, że wszystko leży w użytkownikach, a nie w tych, którzy te pojazdy wręczają, że tak powiem, umożliwiają korzystanie.
I ten temat na razie zawieszamy, dlatego że myślę, że telefonów na temat hulajnóg nie zabraknie. Jeszcze nie poruszyliśmy wątku tego, że przecież Straż Miejska spotykała się w Szczecinie z operatorami tych urządzeń. Chodziło, żeby ich nie porzucać byle gdzie, żeby rozliczać z tego użytkowników. Straż Miejska zyskała pewien czas temu upoważnienia do tego, żeby nawet karać mandatami tych, którzy w sposób niewłaściwy poruszają się tymi urządzeniami transportu osobistego, tym hulajnogami. Ale tak jak powiedziałem, temat na pewno wróci na naszą antenę. A teraz porozmawiamy, panie Filipie, jeszcze przez chwilę o tym, że często na drodze potrzebujemy pomocy. No i staramy się zatrzymać inne pojazdy. Nie udaje się nam to, a czasem nie zatrzymujemy w sposób szczególnie zdecydowany. Z drugiej strony na drodze szybkiego ruchu, gdy potrzebujemy pomocy w sposób zdecydowany, zatrzymując inne pojazdy, możemy zginąć lub spowodować poważne wykroczenie czy wręcz katastrofę w ruchu lądowym. Posłuchajmy telefonu.
Witam, Syson Robert Szczecin, kierowca. Mam takie pytanie bardziej jak propozycję, bo tyle się mówi o bezpieczeństwie, o różnych jakby zabezpieczeniach na drogach. Może Radio Szczecin jako pierwsze poda taką propozycję, żeby jakaś firma po prostu zrobiła takie lampki ostrzegawcze, które po prostu są na magnes, na przykład pomarańczowa, ale z takim małym kogucikiem, albo czerwonym, albo niebieskim, który jest specyficzny, który... Ktoś, kto go na przykład przyklei na dach, oznacza, że potrzebuje pomocy, takie stricte potrzebuje pomocy, bo nieraz na przykład osoba starsza czy ktoś tam, komuś się coś zepsuje, ktoś coś uszkodzi, to nie wiadomo, głupio mu trochę machać, bo macha już wielokrotnie, a tu by był taki sygnał dla wszystkich w koło, że ta osoba potrzebuje pomocy, chociaż nie macha ręką po prostu, że to by był taki sygnał wiadomy, że jeżeli coś takiego jest na dachu, ktoś mruga, widoczny jest z daleka, to ta osoba potrzebuje pomocy i wtedy no, praktycznie każdy się powinien zatrzymać, przynajmniej ci, co mają jakąś, chcą tego zrobić. Także wydaje mi się, że to jest w miarę taki ciekawy pomysł na te czasy, kiedy po prostu jest potężna znieczulica i coś się dzieje na drodze, czy gdzieś obok, to nikt w ogóle nie reaguje. Taką lampkę można by było nosić przy sobie, jeżeli ktoś się słabo poczułem, to zapalił po prostu i to widać z daleka. No, nie, nawet jak gdzieś, nie wiem, padnie w jakieś wyższą trawę, to może być to widoczne. Pozdrawiam z tej strony, Robert.
Ileż to było zdarzeń drogowych, gdzie kierowcy się nie zatrzymywali, żeby pomóc, żeby udzielić pomocy, wsparcia. No, zdarzają się też życzliwe osoby, to trzeba powiedzieć, ale co pan, panie Filipie, na pomysł słuchacza? Panie Filipie?
Słyszę, ja jesteśmy.
Tak, jesteśmy.
Dobrze. Doceniam inicjatywę. Bardzo się cieszę, że pan się stara i wierzę, że wielu naszych kierowców też o tym myśli. Natomiast co do samego pomysłu jestem sceptycznie nastawiony. Z dwóch powodów. Zaproponowane kolory nie mogą funkcjonować, ponieważ są już zarezerwowane formalnie. To po raz. Po dwa, to już jest wyważanie otwartych drzwi. Mamy światła awaryjne w samochodzie. Mamy trójkąt ostrzegawczy. No i teraz zapytam, co się stanie, jeżeli osoba, która potrzebuje takiej pomocy, nie będzie w stanie wystawić tego światła. Jakimkolwiek ono by nie było kolorze, niech będzie nawet zielone. To znaczy, wszyscy będą myśleli dookoła, że on nie potrzebuje pomocy, tak? A on będzie potrzebował, tylko nie będzie potrafił go wystawić. Jak zapytam przeciętnego kierowcę, czy wie na pewno, gdzie ma trójkąt ostrzegawczy, ile czasu zajmuje mu wyjęcie go, żeby go postawić, to obawiam się, że no, spłonie ze wstydu, bo tak w większości przypadków jest. Dlatego nie wyważajmy otwartych drzwi. Mamy światła awaryjne, mamy trójkąt ostrzegawczy, trzeba tych rzeczy użyć obu, jeśli mamy prąd w samochodzie, bo jeśli nie mamy, to się nie uda obu. Ale trójkąt ostrzegawczy jest niezbędny. A co do dalszego wzywania jakby ewentualnej pomocy od innych kierujących, no to tak naprawdę moim zdaniem nie powinno być takiego działania, dlatego że to ci inni kierujący, widząc uszkodzony pojazd, widząc jakąś sytuację, w zależności od okoliczności oczywiście, no to powinni reagować, powinni sami się zatrzymywać w mądry sposób. Trudno na antenie w tej chwili opowiedzieć, jak należy to zrobić, bo jest tak dużo różnych okoliczności, różnych sytuacji, które trzeba wziąć pod uwagę. Zdrowy rozsądek, pamiętamy o innych uczestnikach ruchu, o dobrej widoczności z daleka, jeśli chcemy się zatrzymać. Odcinek o podwyższonej prędkości na pewno jest miejscem, gdzie trzeba to zrobić wyjątkowo rozważnie. A z kolei w mieście, państwu podpowiem, przepis mówi, że trójkąt się wystawia tuż za samochodem. Ja jestem gorącym przeciwnikiem tego pomysłu. W mieście trójkąt warto było postawić na dachu samochodu. Wtedy nie będzie go widział tylko ten najbliższy, który do nas dojeżdża, ale wielu, wielu innych. No ale to znowu, wszystko zależy od okoliczności.
Dziękuję bardzo. Pan Filip Grega, instruktor nauki jazdy, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozdrawiamy.
Wszystkiego bezpiecznego. Oczywiście.
Wszystkiego bezpiecznego, 12.47 i już w miarę bezpiecznie możemy przejechać przez skrzyżowanie Monte Cassino z Niedziałkowskiego, ale zamieściliśmy tam zdjęcia, na których widać było, jak po przebudowie magistrali ciepłowniczych zebrała się tam woda, czyli ten asfalt został położony niewłaściwie, woda nie spływała i naszym gościem była pani Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej i zapowiedziała, że tam będzie spotkanie między inwestorem i wykonawcą, będą uzgodnienia i będą naprawy, a tymczasem słuchacz nam napisał, że tam się odbywało malowanie oznakowania poziomego przed tymi właśnie pracami poprawiającymi spływanie wody. Przy naszym telefonie pani Danuta Misztal, dzień dobry.
Dzień dobry, jestem.
Proszę powiedzieć, jak to jest? To tam najpierw pomalowano linie, że się tak kolokwialnie wyrażę, czyli te oznakowania poziome, a teraz będzie to wszystko niszczone, żeby poprawić tam spływ wody?
Proszę Państwa, może się to na pierwszy rzut oka, mówiąc tak kolokwialnie, wydawać się pozbawione sensu, ale proszę pamiętać, że jest to nieuczęszczane miejsce i do czasu wykonania naprawy, czyli poprawienia tego, co zostało niewłaściwie wykonane przy odtwarzaniu nawierzchni, ten teren jest opuszczony do ruchu i on powinien spełniać swoją rolę.
No to jasne, będzie bezpieczniej po prostu, jeżeli są wymalowane te znaki, tak jest.
Ponieważ, tak, dokładnie. I ponieważ tam znajdowały się wcześniej pasy przejścia dla pieszych, to na ten czas, dopóki te prace odtworzeniowe nie zostaną poprawione, to przejście dla pieszych powinno się tam znajdować. Jest to oczywiście rozwiązanie tymczasowe dla bezpieczeństwa tutaj ruchu drogowego, dla bezpieczeństwa pieszych. W związku z tym, nawet jeżeli to się na pozór wydaje pozbawione sensu, to jednak bezpieczeństwo nas wszystkich, o czym zresztą była mowa chwilę wcześniej, nieprawdaż, jest, nasze bezpieczeństwo jest najcenniejsze, w związku z tym przynajmniej tymczasowo te pasy zostały namalowane. Co do poprawki odtworzenia nawierzchni, to tak, w piątek, tak jak Państwo wiedzą, odbyło się spotkanie, zostało ustalone, że nawierzchnia rzeczywiście wymaga poprawienia i ona jakby na całej tutaj, na tym skrzyżowaniu zostanie poprawiona, zostanie wymieniona. Podobnie te uszkodzone płytki chodnikowe,
bo tam ciężki sprzęt wjeżdżał, tak, no i popękały.
Tak. Tak, one popękały, one też zostaną wymienione, w związku z tym do końca września termin został też ustalony na zrealizowanie tych wszystkich poprawek, także pewnie wrócę do Państwa z informacją, kiedy to się będzie odbywało, bo na ten czas trzeba będzie oczywiście na chwilę wyłączyć ten obszar z ruchu.
No to będziemy czekać na te informacje. Dziękujemy bardzo za wyjaśnienia. Pozdrawiam. Aha, jeszcze zapytam panią.
Tak?
Jeżeli ktoś już by zamarzył sobie, żeby mieć ciepłe kaloryfery, czy to administracje, czy to spółdzielnie, czy to prywatne osoby, to już można sobie to ciepło zażyczyć i państwo wpuszczą, prawda?
Ależ oczywiście, to nie tylko teraz.
To cały rok właściwie.
Na cały rok, oczywiście.
Ale wczoraj to nie byliśmy zainteresowani, czy przedwczoraj.
Doskonale to rozumiem. Wczoraj cały dzień spędziłam tutaj w naszym pięknym mieście, zwiedzając z przyjaciółmi, pokazując im nasz piękny Szczecin. I rzeczywiście wczorajszy dzień to był duży wyczyn, żeby dać radę.
Dziękujemy bardzo. Danuta Misztal, Szczecińska Energetyka Cieplna. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam również.
12:51 to jest czas reakcji. Czasem trzeba wycinać drzewa, ale generalnie nie lubimy, bo te drzewa dają nam tlen, oczyszczają powietrze, obniżają temperaturę, ale posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć, w sobotę byliśmy na Dziewokliczu i byliśmy niemiło zdziwieni, widząc hałdy ściętych drzew. Chciałbym się zapytać, kto na to zezwolił, żeby tak wycinać tamte drzewa? Stare, takie potężne drzewa.
Dziękujemy, sprawdzimy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Zobaczymy, bo trudno wydawać jakieś opinie, jeżeli nie zbierzemy dokładnych informacji od zleceniodawcy tych wycinek. A przy naszym telefonie pani Marzena Białowolska-Barnyk, Fundacja Dzikich Zwierząt. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Pani Teresa napisała do nas, pani Marzeno. Mieszkam przy ulicy Żółkiewskiego, przy zbiegu z ulicą Bohaterów Warszawy. Niedawno utworzono tu piękny skwerek z ławeczkami. To taki park kieszonkowy. Nasadzono wiele różnych krzewów i kwiatów. Miło spojrzeć przechodząc obok, jak ten zakątek się zmienił po wcześniejszym stanie. Niestety, nie wszyscy potrafią docenić, jakim kosztem stworzono ten obiekt i ile sił wymaga jego pielęgnacja. To, że właściciele psów tego nie doceniają, to już nikogo nie dziwi. A mnie dziwi, wie pani, powiem pani, nie powinno tak być, ale od pewnego czasu słuchaczka pisze, starsza pani codziennie wysypuje między krzewy i kwiaty kilogramy zboża dla gołębi i można sobie wyobrazić, jaki jest tego skutek. Gołębie to rozgrzebują i nie dość, że zaśmiecony jest chodnik, to rośliny, które miały zdobić ten skwer, po prostu marnieją. Nadmieniam również, że ta pani codziennie rano dokarmia ptaki, idąc wytyczonym szlakiem w okolicach Galerii Turzyn. Rzuca zboże, ryż, kaszę na trawniki przy przychodni WOMP przy ulicy Bolesława Śmiałego przed Galerią Turzyn i w parku Doliwo Dobrowolskiego. Słuchaczka Teresa napisała, pani Marzeno, przede wszystkim pytanie numer jeden. Czy latem, czy też wczesną jesienią, teraz jeszcze jesteśmy w okresie letnim, jest w ogóle sens dokarmiania ptaków?
No teraz o tej porze roku absolutnie nie, bo zakłócamy przede wszystkim taką migrację tych zwierząt w poszukiwaniu pokarmu. To jest naturalny ten cykl i jeżeli będziemy karmić te ptaki, czyli w zupełności będzie wystarczało to, co wysypujemy, a nie dokarmiać na przykład od czasu do czasu, no to przyzwyczajimy ich do tego miejsca. Drugim minusem jest też to, że niestety przy wysypywaniu takiej ilości ziarna, kiedy te ptaki wszystkiego nie będą w stanie spożyć, no to będzie to, ten pokarm, te ziarno będzie pleśniało i tutaj mamy największy problem, dlatego, że w tych miejscach też są skupiska odchodów i te bakterie, które tam się wytwarzają, wirusy, które gdzieś tam już osiadają, to wszystko jest przenoszone na zdrowe ptaki, a muszę powiedzieć, że w tym roku niestety mieliśmy bardzo dużo chorych, osłabionych i w niektórych miejscach bardzo dużo martwych ptaków, więc tutaj zachowałabym jak najbardziej zdrowy rozsądek, tym bardziej, że Szczecin ma już też problemy ze szczurami, tak? I taki pokarm spleśniały, śmierdzący też przywołuje między innymi szczury. Tutaj jak najbardziej zachowanie ostrożności.
Czyli apel do naszych
miejsca.
Słuchaczy, żeby nie dokarmiać ptaków w sezonie wiosennym, letnim, jesienno-wczesnym, jesiennym, kiedy jest ciepło, kiedy one mogą same zdobyć ten pokarm. I teraz też apel chyba, jeżeli już zaczniemy to karmienie jesienią, późną czy wczesną zimą, żeby mądrze wybierać miejsce, prawda, tego karmienia, żeby nie niszczyć jakichś wartościowych roślin, jakichś małych, zielonych terenów.
Przede wszystkim rozsądnie dobrać miejsce, żebyśmy mogli je posprzątać. Porządek, higiena w miejscu do karmiania dzikich zwierząt, zwierząt domowych, przecież nie karmimy cały czas w brudnej misce kota albo psa, my cały czas to myjemy i to samo musi być na świeżym powietrzu, dlatego że ziarna, nasiona traw, które zdobywają te ptaki są czyste. Zwierzęta dzikie ogólnie są czyste, więc tutaj trzeba to wszystko zorganizować tak, żeby nie przyczyniać się do tego, że roznosi się choroba, roznosi się wirus, bakterie i te zwierzęta po prostu padają. Co jest najważniejsze w takim okresie, jaki mamy? No dzisiaj jest za oknem piękna pogoda, pada deszcz, ale ja bym prosiła na przykład o wystawianie miseczek z wodą. To jest zdecydowanie lepsze wyjście niż rozsypywanie na lewo i na prawo ziarna. I pięknie obserwuje się te ptaki w parku, gdziekolwiek, kiedy one spożywają tą wodę, kąpią się w tej wodzie i kiedy my możemy to wszystko oczyścić, a nie szukać spleśniałych ziaren między krzakami.
I tu stawiamy kropkę, czyli nie dokarmiamy ptaków w sezonie letnim, wiosennym i jesiennym. Natomiast robimy to w sposób mądry. Bardzo pani dziękuję, pani Marzeno.
Dziękuję serdeczności, miłego dnia.
Marzena Białowolska-Barnyk, Fundacja Dzikich Zwierząt. A co do tej starszej pani, o której pani Teresa napisała, my zwrócimy się z prośbą o interwencję do Straży Miejskiej, ale poprosimy, żeby to była interwencja polegająca na przeprowadzeniu takiej rozmowy z tą panią, bo to może być dla niej pasją, sensem życia, czymś, co wypełnia jej dni, właśnie to dokarmianie ptaków, to niech to teraz zawiesi na jakiś czas, a jeżeli już to gdzieś zamierza robić, to w takich miejscach, w których nie niszczy roślinności, bo tak na pewno być nie powinno. Dziękujemy bardzo za dziś. 12.56. Za chwilę kończy się nasza audycja. Sławek Orlik, Patryk Sokowski, Janusz Wilczyński. Jutro kolejny program, więc polecamy uwadze państwa czujny. 510-37-32. Mail także, a jakże. Czas reakcji, małpa. radioszczecin.pl. Prosimy pisać, prosimy dzwonić. Jutro po godzinie 12 ze słuchaczami spotka się na antenie Adam Wosik. Do usłyszenia.